Wracamy teraz do właśnie takich obiektów małej retencji. Koordynatorką budowy obiektów tego typu jest pani Dorota Bogdańska z Zielonogórskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tych projektów, projekt właściwie i wygląd tych elementów służących do zatrzymywania wody w naturze konsultowano z przyrodnikami z klubu przyrodników, ale także z nadleśnictwami z innych części Polski, bo chodziło właśnie o to, żeby nadać tym obiektom jak najbardziej naturalny wygląd. Jeśli Państwo będą mieli okazję zobaczyć taką małą retencję w lesie, no to jeżeli będzie tak, że zobaczą Państwo i powiedzą, o, coś tutaj było robione ręką człowieka, no to chyba nie jest do końca dobrze, ale wydaje mi się z tych miejsc, które widziałam w nadleśnictwie Torzym, że one niesamowicie wtapiają się w przyrodę i są bardzo wygodne też dla samochodów, ale przede wszystkim dla ludzi, świetnie służą zwierzętom. W nadleśnictwie Torzym powstało 27 takich obiektów retencji nizinnej. Na Moskawie, którą oglądaliśmy, zostały wybudowane zastawki zwalniające przepływ wody. Leśnik Michał Taszarek nie ukrywał, że inspiracją no, były bobry, mistrzowie tam.
To są właśnie nory po tych bobrach. Czyli te bobry tutaj, które były w tym miejscu, gdzie po wybudowaniu naszej zastawki one tutaj się przeniosły, bo wybudowaliśmy zastawkę, pojawiło się jakieś lustro wody. A więc to już było jakiś sygnał dla bobrów, o, jest dla nas siedlisko, gdzie będziemy mogli sobie popływać. No i zaczęły tutaj właśnie nam kopać też nory, bo one albo budują żeremie, ale też kopią nory w brzegach. Tak więc tutaj te dziury, które tutaj mamy, to są właśnie ślady po bobrach.
A gdzie te bobry są teraz?
One przeniosły się na drugą stronę asfaltu, czyli przeniosły się w dół rzeki. Tam utworzyły takie rozlewisko. No, wycięły nam przy okazji troszeczkę lasu, no, ale tam się akurat przeniosły, tak więc one sobie miejsce znalazły. Tutaj przed stworzeniem tej małej retencji to wyglądało w ten sposób, że na tym terenie po prostu przepływał wąski strumyk, który płynął cały czas. Czyli gdzieś te źródliska na terenie leśnictwa Dębrznica, gdzieś te źródliska są, czyli ta woda cały czas jakby wypływa. No i mając jakby to na uwadze, że ta woda jest cały czas i pomimo tego, że były różne zmienne lata, raz bardziej suche, raz bardziej mokre, to ta woda cały czas płynęła. Czyli potencjał już był. I ten potencjał postanowiliśmy właśnie wykorzystać. To jest tak, jak tutaj widzimy, czyli to jest strumyk szerokości metra, miejscami półtora metra, ale to taki wąski strumyczek. Głębokość, jak się wejdzie, no to jest po kostkę troszeczkę może głębiej. Czyli to nie jest nie wiadomo jaka rzeka czy rwący potok, tylko po prostu taki śródleśny, malowniczy strumyczek. Oprócz tego były widoczne miejsca po dawnych stawach. Tyle tylko, że miały przerwane groble, zniszczone, no i pozarastane były oczywiście całe olchami, czyli jakby jak ta woda już zeszła, no to weszła sukcesja naturalna, czyli drzewa zaczęły tam rosnąć, obsiewały się, rosły, to już teraz w tej chwili są kilkudziesięcioletnie drzewa. No i widząc jakby takie miejsca, stwierdziliśmy czemu nie, czemu tego nie wykorzystać, czemu jakby nie przywrócić tego, co kiedyś było, to co jest widoczne na starych niemieckich mapach, te oczka wodne, które tutaj były, postanowiliśmy przywrócić. Za zastawką widać, że ten strumyk ma taką samą szerokość, jaką miał. Natomiast przed zastawką to, co się dzieje, to jest właśnie efekt tej retencji, czyli jakby tutaj to lustro wody zwiększyło się. No i właśnie o to chodziło, żeby powiększyć tą linię brzegową, żeby jakby ta woda tutaj była zatrzymana, żeby wolniej przepływała, żeby przesączała się przez grunt i dzięki temu zasilała właśnie te wody gruntowe w lesie, a nie szybko odpływała z tego terenu.
Podczas realizacji tych obiektów leśników spotkało wiele pracy. To są długomiesięczne przygotowania, inwentaryzacje przyrodnicze, wyłonienie wykonawców, dokumentacji projektowych. Tej pracy było bardzo dużo i czasami pojawiało się zniechęcenie. I przyznam szczerze, że sama czułam jakąś taką frustrację, przekładając kolejny segregator tabelek i różnych innych dokumentów. Ale w momencie wybudowania tego pierwszego zbiornika, drugiego, trzeciego, zaczęliśmy krótkim czasie obserwować zjawiska sukcesji naturalnej, czyli pojawienia się roślinności związanej z środowiskiem wodnym czy mokradłowym, od razu bardzo szybko wszyscy się do tego przekonali i zapomnieli właściwie o tych niedogodnościach związanych z biurokracją czy z rozliczaniem funduszy, bo widać te korzystne zjawiska od razu, właściwie od ręki można powiedzieć.
Tutaj właśnie ta roślinność, która się pojawiła, to jest bardziej charakterystyczna dla takich miejsc, gdzie ta woda nie ma aż takiego wartkiego nurtu, czyli jest taka bardziej zastojowa. Tutaj tego nie było wcześniej, bo tutaj właśnie o to chodzi, żeby spowolnić ten odpływ, żeby ta woda opadowa, czy właśnie z takich źródlisk, jak tutaj jest, żeby ona nie uciekała nam za szybko z tego lasu, żeby jak najdłużej była w tym lesie, czyli jak najwięcej z tej wody jest w stanie przesączyć się do tych dolnych warstw, dzięki temu jest w stanie zasilić właśnie te wody gruntowe tutaj na terenie naszego lasu.
Województwo lubuskie leży w paśmie nizin środkowopolskich, które mają największe potrzeby retencyjne. Właśnie dlatego, że mają najmniej zasobów wodnych. Mamy najwyższe temperatury średnioroczne i najmniej opadów. I to wszystko powoduje, że poziom wód gruntowych z roku na rok jest coraz to niższy.
Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, bo odkręcają kran w mieszkaniu i mówią, przecież jest woda.
Może tak, ale myślę, że coraz częściej już zaczynają dostrzegać te problemy związane z suszą. Tak do lat 70. susze występowały co 5 lat. W tej chwili co 2-3 lata. W ubiegłym roku wszyscy pamiętamy, że było tak sucho, że nie padało przez kilka miesięcy i nawet w mieście, w Zielonej Górze każdy z nas to odczuwał i widział spalone trawniki i jeżeli ktoś mieszka na wsi, wiedział, że są ograniczenia w podlewaniu ogródków, był zakaz podlewania i tak samo było w lesie. Każde takie lato bez wody, bez opadów powoduje, że ten poziom wód opada. Kiedyś było jeszcze tak, że było dużo opadów zimą i ten śnieg stagnował przez kilka miesięcy, powoli wprowadzając wodę do gruntu i te zasoby wodne się odbudowywały, a w tej chwili nie mamy opadów. Musimy sobie w ogóle my jako ludzie uświadomić, że my nie mamy nieograniczonych zasobów wody na świecie. Mamy jakąś ilość wody ograniczoną, określoną, którą możemy dysponować. Na świecie przeważają przede wszystkim, pewnie Państwo o tym wiedzą, przede wszystkim wody słone. Wody słodkie, którą możemy używać do picia, to mamy tylko 2,5%. To jest woda słodka, taką, która w ogóle jest czysta i którą możemy skierować do naszych kranów, to jest tylko 1% całej wody na kuli ziemskiej. I ponieważ mamy tak mało tej wody, musimy ją szanować. Musimy szanować, bo może zabraknąć czystej wody do picia w naszych kranach. Takie projekty, jak my tutaj realizujemy, one są może w skali globalnej małe, ale bardzo ważne, bo to są drobne rzeczy, które razem sumowane tworzą potężny system wodny, który wspomaga gromadzenie się wody i jej oczyszczanie.
Myśli Pani, że woda stąd dotrze też do naszych kranów?
Jestem przekonana, że prędzej czy później może dotrzeć. Nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, ale każda kropla wody została już przez nas wypita, albo przez kogoś wypita, albo przeszła przez jakiś organizm żywy. To może brzmieć
strasznie.
Okropnie, tak, ale miejmy świadomość. Nie niszczmy tej wody, nie trujmy jej, ponieważ ktoś kiedyś ją w jakiś sposób będzie pił, do jakiegoś organizmu trafi. No i będziemy musieli wtedy więcej wysiłku włożyć w jej oczyszczenie, prawda? Nie będziemy pić ścieków, ale będziemy ją oczyszczać.
Ten obieg w naturze jest po prostu fantastyczny, cudowny.
Natura sama w sobie jest wspaniała, jest fantastyczna i możemy tylko ją podpatrywać, uczyć się i starać się jak najbardziej ją szanować, żeby zachować dla naszych przyszłych pokoleń.
Myślę, że wszystkie te zbiorniki w czasach narastającej suszy i przede wszystkim pożarów będą na wagę złota. Ale jednak najbardziej bulwersuje mnie fakt, że to ludzie. Najczęściej ludzie są sprawcami pożarów w lasach.